Zespół Akcent przed chwilą śpiewał życiem. To są chwile, piękne chwile, o takich właśnie chwilach, wyjątkowych, pięknych chwilach. Teraz będę rozmawiał z moimi kolejnymi gośćmi. Jak pomóc osobom z niepełnosprawnością spełnić marzenia o górskich wyprawach i zdobywania szczytów? Po prostu, no, wystarczy być członkiem Fundacji Szerpowie Nadziei i w studiu właśnie tacy Szerpowie Nadziei. Sylwia Popiela Mekawa, dzień dobry, witam serdecznie panią.
Dzień dobry.
Jest z nami Tobiasz Paluch i Bartłomiej Bozek. Dzień dobry, witam panowie.
Witamy.
Dzień dobry.
No, powiem tak, że zanim przejdę do pytań na temat właśnie Szerpów Nadziei, otworzyłem sobie stronę internetową i co mnie tutaj zaciekawiło i uderzyło, to hasło: marzenia nie znają granic, granice przekreślone. I to jest piękne hasło, że właśnie te marzenia nie znają granic, a nie znają granic dzięki właśnie takim ludziom jak, no, dzięki wam po prostu. I tutaj dodatkowo na stronie jeszcze widzimy wolontariuszy 568, plusik, czyli cały czas przybywa, spełnionych marzeń 550, też plusik, czyli tych marzeń, te marzenia się spełniają, 750 skarbów i o tych skarbach będziemy właśnie rozmawiać, bo to są wyjątkowe skarby, ale wcześniej, na samym początku, czym dokładnie zajmuje się Fundacja Szerpowie Nadziei, jakbyście państwo mogli to rozszyfrować, Szerpowie Nadziei, bo Szerpowie, no, kojarzą nam się z Himalajami, ale to też są takie szczyty, które ciężko zdobyć, ale wy pomagacie właśnie w zdobywaniu tych szczytów.
Tak jest. Dzień dobry państwu. Szerpowie Nadziei jest to fundacja, tutaj wspomniał pan o liczbach, które są na naszej stronie. One są już troszeczkę nieaktualne.
Dlatego mówię plusik.
Nas jest już ponad, myślę, spokojnie ponad 600 osób. Są to osoby z całej Polski. Jesteśmy wolontariuszami i fundacja działa pro publico bono. Chodzi o to, że kilka lat temu powstała taka inicjatywa, notabene na Giewoncie, na szczytu Giewontu powstał pomysł na powstanie na działania Szerpów Nadziei. Spełniamy lub pomagamy spełniać górskie marzenia osób z niepełnosprawnościami. Osoby te nazywamy skarbami. Mhm. Powstało to określenie wiele lat temu z uwagi na to, że projekt ma swoje korzenie w Związku Harcerstwa Polskiego. No, chcieliśmy, żeby to określenie było takie pozytywne, dobrze rezonowało i dobrze się kojarzyło. No i cóż, działamy już od, w tym roku będzie piąty rok naszych
działań. Bo to jest ogólnopolska fundacja, przypomnijmy.
Tak, fundacja ma swoją siedzibę w Kamienicy Polskiej, to jest województwo śląskie, jednak wolontariusze są z całego kraju. Myślę, że mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że są to osoby z każdego województwa, również ze Szczecina, również z Trójmiasta, które przyjeżdżają przez całą Polskę, no, żeby wziąć udział w tych działaniach górskich.
Dlaczego właśnie góry stały się tym symbolem działalności fundacji, akurat góry?
Generalnie wynika to z historii. W 2020 roku taki nasz kolega z czterokończynowym porażeniem mózgowym, Maciej Skowronek, postanowił, że dołączy do obozu harcerskiego 36. Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z Jastrzębia Zdroju. Obóz ten był przeznaczony dla osób pełnosprawnych, jednak Maciek uparcie twierdził, że on poruszający się na wózku, on się nadaje do udziału w tym obozie. I podczas obozu w planie było zdobycie najwyższego szczytu Bieszczad-Tarnicy. I wówczas Krzysztof Sobczyk i Jakub Flasz postanowili, że albo na szczyt idą wszyscy, albo nie idzie nikt. Zorganizowano więc największy możliwy plecak turystyczny. Wycięto w jego dnie dwa otwory na nogi dla Maćka, zapakowali go do tego plecaka i samodzielnie we dwóch wynieśli go na szczyt Tarnicy. I po udanej akcji, kiedy to odpoczywali sobie już na parkingu przy samochodach po takiej ciężkiej wyrypie, Maciek wymyślił, że teraz on chciałby na Giewont. 3-4 miesiące później, już w warunkach zimowych, Maciek na tym Giewoncie się znalazł, również dzięki tej ekipie, i tam powstała myśl, że skoro jest nas kilka osób i spełniliśmy marzenie, wydawałoby się rzecz niemożliwą do zrealizowania, że trzeba teraz znaleźć, pomnożyć tą liczbę tych naszych wolontariuszy razy 10, razy 100 i spełniać takich marzeń razy 10, razy 100.
Czyli to byli pierwsi Szerpowie, tak możemy tutaj powiedzieć. I a propos właśnie tych Szerpów, na czym polega właśnie rola takiego Szerpa Nadziei?
Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy postanowili pomóc osobom z niepełnosprawnościami zdobywać szczyty gór. I czasami robimy to dosłownie. Czasami dosłownie wnosimy tych naszych podopiecznych na plecach, krok po kroku. Razem z nimi pokonujemy każdą trudność i widzimy, jak te wyprawy zmieniają ich życie. Widzimy, jak u tych podopiecznych pojawia się odwaga, pojawia się pewność siebie i to jest dla nich taki prawdziwy wiatr w żagle.
Ale to też zmienia się nie tylko ich życie, ale to też, wydaje mi się, wasze życie też się zmienia.
Tak, to jest zdecydowanie najpiękniejsze dla nas, móc patrzeć, jak ktoś zaczyna wierzyć, że może naprawdę więcej niż myślał wcześniej.
Jakie cechy powinien mieć taki dobry wolontariusz, taki szerpa?
Być człowiekiem. Po prostu z krwi i serca. Myślę, że szerpowie nadziei to są tacy ludzie jak my wszyscy tutaj w tym studiu i u was państwa w radio, to nie są żadni herosi. To są bardziej osoby, które potrafią zareagować na czyjeś marzenie. Tutaj fajnie Bartek powiedział na początku, że projekt Szerpowie Nadziei, on nie powstał za biurkiem, on powstał w odpowiedzi na czyjeś marzenie. Później się okazało, że tych marzeń i osób, które mają takie marzenia, jest więcej. Myślę, że to jest taki przepis na bycie szerpą. Trzeba po prostu odpowiadać na czyjeś marzenia. No trzeba mieć odwagę na to, żeby te marzenia realizować.
Po prostu powstał z potrzeby chwili. A jak wy zostaliście szerpami? Jak to wyglądało w waszych przypadkach?
Jeżeli o mnie chodzi, ja zobaczyłem ogłoszenie na stronie internetowej. Zgłosiłem się po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Tam jest dosyć rozbudowany formularz, w którym określamy nasze też doświadczenie górskie, czy jesteśmy osobami aktywnymi, sprawnymi i tak dalej. Pierwszy mój wyjazd, szczerze powiedziawszy, jechałem pomagać. Jechałem z dużą ciekawością i z dużą taką dozą niewiedzy, co się będzie działo, jak też ja zareaguję na to, jak zobaczę takie osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z tą niepełnosprawnością intelektualną. Ale muszę powiedzieć, że wróciłem jako zupełnie inny człowiek i teraz bardzo chętnie w takich wszystkich wydarzeniach uczestniczę. To, co Sylwia mówiła, podkreślę to jeszcze raz. Te wyjścia, one nas zmieniają. My spełniamy czyjeś marzenie, ale dostajemy ogromną perspektywę i możemy zobaczyć, że te problemy nasze tutaj przyziemne to są problemiki. To nie są problemy, tylko malutkie problemiki. A jak się zbierze odpowiednią ilość osób, które będzie chciała rozwiązać ten problem, to nie ma rzeczy niemożliwych.
To tobie, Sylwia i Bartłomiej?
Ja o Fundacji Szerpowie Nadziei dowiedziałam się z ich mediów społecznościowych, obserwowałam ich. Ale takim bodźcem, żeby aplikować do fundacji, był moment, kiedy Tobiasz się tam dostał. Dostał się rok wcześniej. Ja rok później aplikowałam, dostałam się i tak naprawdę Tobiasz był takim motorem napędowym w tym wszystkim, za co mu teraz serdecznie dziękuję.
Bartek, ciebie też Tobiasz ściągnął?
Nie, ja mam tutaj najdłuższy, można powiedzieć, staż fundacji. Ja się dowiedziałem o niej tuż po pierwszej edycji, w której generalnie nie wzięło jakoś specjalnie dużo ludzi udziału. Było to 40 szerpów i 17 skarbów. Po tym wszystkim pojawił się post na portalu Tatr Romaniak, prowadzony przez Krzyśka Baraniaka. Pozdrawiamy go serdecznie. Krzysiek jest takim naszym internetowym dobrym duchem. No i tam zobaczyłem ogłoszenie. To był rok 2022. No nie zastanawiałem się w ogóle w zasadzie, czy do tego projektu się zgłosić. Zastanawiałem się tylko, w jakiej roli, czy jako osoba, która będzie nosiła kogoś, czy będzie, nie wiem, pchała jakiś wózek. No, ale zgłosiłem się jako fotograf i od tamtej pory poruszam się wyłącznie z aparatem podczas działań fundacji i generalnie wszyscy tutaj, tak jak Sylwia i Tobiasz wspomnieli, jesteśmy zrekrutowani przez internet, bo internet jest takim naszym głównym źródłem rekrutacji nowych wolontariuszy, nowych osób. I muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. Po jednym z naszych pierwszych eventów, to był 2022 rok, wtedy to była moja pierwsza edycja, w której wziąłem udział. Na następny rok rekrutowaliśmy nowych wolontariuszy, zgłosiło się ponad 900 osób.
Mówisz, że zainteresowanie jest duże, każdy może zostać wolontariuszem? Każdy może zostać się takim szerpą? Tak. Czy trzeba mieć jakieś tutaj specyficzne, nie wiem, umiejętności, czy, nie wiem, charakteryzować się czymś
specyficzne
konkretnie?
Umiejętności są mile widziane, bo mylne może być stwierdzenie, że potrzebujemy tylko osiłków o szerokich barkach i mocnych plecach. Takie osoby też są, ale nie są one większością, ponieważ gro osób, skarbów potrzebuje również takiej opieki na niżej położonych lokalizacjach, nawet w drodze na morskie oko. Tak więc nie potrzebujemy wyłącznie osób o jakiejś tam wysokiej tężyźnie fizycznej, potrzebujemy również lekarzy, potrzebujemy fizjoterapeutów, potrzebujemy psychologów, potrzebujemy osób, które zawodowo zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Jest to naprawdę szeroki zakres osób o szerokich umiejętnościach. Są to nawet osoby, które są kierowcami i które w czasie naszych eventów w ogóle nie wychodzą w góry, bo ich zadaniem jest przez następne kilkanaście godzin wyłącznie jazda samochodem po drogach na Podhalu.
Powiedz mi, jak wygląda przygotowanie takich osób z niepełnosprawnością do takiej wyprawy?
Generalnie wygląda to tak, że przygotowanie rozpoczyna się już kilka tygodni lub kilka miesięcy wcześniej, ponieważ...
Czyli to nie jest tak, że my sobie dzisiaj pomyślałem, że chcę zdobyć szczyt i zgłaszam się do fundacji i już jutro jedziemy wspólnie w góry.
Nie, to nie jest robione na łapu-capu. My staramy się, żeby to było turbo profesjonalnie zrobione i żeby było przede wszystkim turbo bezpieczne. I takie przygotowania zaczynają się już kilka miesięcy wcześniej, w momencie, gdy taka osoba zgłasza się poprzez nasz formularz zgłoszeniowy do na jakiś tam konkretny event, na jakąś konkretną imprezę. Wówczas skarb lub jego rodzic, opiekun otrzymuje szeroki formularz, w którym musi bardzo, bardzo wiele informacji o tej osobie zamieścić. Na podstawie tych informacji my przyporządkowujemy ją do konkretnego zespołu, do konkretnej lokalizacji, biorąc pod uwagę jej rodzaj i stopień niepełnosprawności, biorąc pod uwagę zagrożenia i czynniki, które mogą się pojawić w czasie takiego wyjścia, nie wiem, jakiś napad padaczki. My musimy być na takie wszystkie sytuacje przygotowani.
Czyli bardzo odpowiedzialnie podchodzicie do tego tematu. To jak normalnie wychodzi się w góry. Odpowiedzialnie trzeba wyjść w góry, bo góry wymagają tej odpowiedzialności.
Tak, safety first. No my bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność, bo nie bierzemy w ogóle pod uwagę, że coś komuś mogłoby się stać. Że coś mogłoby się stać, na co nie mamy gotowej recepty.
Czy rodziny uczestników także biorą udział w tych wyprawach?
Zazwyczaj tak, natomiast to też jest taki czas dla rodziców, gdzie my możemy się ich skarbami zaopiekować w 200%, więc jeżeli rodzice mają życzenie, żeby zostać sam albo pójść sobie gdzieś na jakąś wędrówkę, to jest ten czas również dla nich, więc my staramy się też...
Ale oni też chyba pokazują, że są samodzielni, że dadzą sobie radę, nawet w tych trudnych warunkach.
Tak. Tak, dokładnie tak.
I to jest bardzo ważne. Muszę was o to zapytać. To są tylko polskie góry?
Na razie aktualnie, tak, aczkolwiek w planach, to może Bartek powie.
Aktualnie działamy w Tatrach i również na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego, ponieważ tam mamy jakieś dofinansowania od województw. Mhm. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowania wyjazdów w Alpy, które ma się odbyć we wrześniu.
Duża grupa?
Kilka, no nie wiem, 20-30 osób powiedzmy. Znaczy, no, chodzi o skarby, 4 chyba, 5. No i mamy jeszcze taką jedną półoficjalny wyjazd w 2024 roku na Tofana di Rose w Dolomity. Tam byliśmy z Maćkiem Skowronkiem, tym naszym pierwszym właśnie beneficjentem. On ma na koncie swoim takie szczyty jak Giewont, jak Rysy. No i byliśmy z nim we włoskich Dolomitach. Finalnie okazało się, że szczytu nie zdobyliśmy. Doszliśmy na 3000 metrów.
Samo uczestnictwo to już wydaje mi się zdobycie szczytu.
Tak, no Maciek przeżył tam kawał przygody. My zresztą też dobrze się bawiliśmy, niosąc go tam bo to Maciek ma czterokończynowe porażenie mózgowe. Maciek się porusza na wózku inwalidzkim i te wszystkie szczyty zdobywa na plecach naszych kolegów.
Powiedzcie mi, bo mówisz tutaj a propos tego, no niezdobytego szczytu, ale mimo wszystko to już wyprawa, to jest sobie szczyt, który się już zdobyło w pewnym sensie. Jakie emocje towarzyszą uczestnikom już po zdobyciu tego szczytu? Zarówno im, jak i wam. Bo na pewno jest tych emocji sporo.
No, z naszej perspektywy są to emocje, które trudno opisać jednym słowem, bo Na początku jest na pewno wysiłek fizyczny, jest zmęczenie. Czasem jest też niepewność, bo góry są wymagające dla każdego. Natomiast kiedy jesteśmy na szczycie, to jest już ogromne wzruszenie, to jest poczucie siły. Często pojawiają się łzy szczęścia. Dla wielu uczestników, czyli skarbów, jest to moment, gdzie przestają istnieć granice, a zostaje już tylko duma i takie przekonanie, że naprawdę mogą więcej niż kiedykolwiek myśleli.
No i co te skarby mówią? Że mało? Chcemy więcej? Chcemy kolejne szczyty zdobywać?
Zazwyczaj jest tak. Chcemy więcej. Że było fajnie. Kiedy powtórka? To rodzą się też takie przyjaźnie pomiędzy wolontariuszami i skarbami, które no, zostają na długo.
Teraz, jeżeli jakiś skarb słucha naszej rozmowy i chciałby wziąć udział w takiej wyprawie, co musi zrobić?
Aplikacja. Wiem, że rekrutacja na event główny będzie 1 maja o godzinie 10.
I tutaj muszę dopowiedzieć do tej informacji to, że naprawdę, że jeżeli ktoś chce się zgłosić na taki event, ten event główny będzie na przełomie sierpnia i września. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, zapraszamy osoby indywidualne, powiedzmy z rodzicami lub z opiekunami oczywiście. I taka informacja turbo ważna, żeby pilnować sobie tej godziny, obserwować nasze social media, bo listy zamykają się w 30-40 minut. I mówię tutaj o liczbie typu 100 skarbów na jedno wydarzenie.
Temat rzeka, czas biegnie nieubłaganie, ale jeszcze ważna informacja i tutaj do Tobiasza. Tobiasz rozumie, że w Słodkościach jesteś no, osobą, która nie do przebicia i 26 kwietnia w Ryglicach kiermasz Słodkości wspierające waszą działalność. No to my będziemy, co na tym oprócz kiermaszu Słodkości, oprócz Słodkości my mogliby zobaczyć, czego się dowiedzieć.
Ja o Słodkościach mogę bardzo dużo powiedzieć, uwielbiam słodkie rzeczy, ale to jest wydarzenie, które w pełni pilotuje Sylwia i myślę, że to pytanie trzeba do niej oddać, ona nam wszystko tutaj wytłumaczy.
Ale rozumiem, że ty będziesz w Ryglicach.
Oczywiście, że będę. Ja pochodzę z Ryglic, będę w Ryglicach. Bardzo się cieszę, że to wydarzenie się odbyło. Bardzo się cieszę, że tak duża jest odpowiedź naszego społeczeństwa rygielskiego na to wydarzenie. Ale tutaj oddaję głos
Sylwii.
No to
dobra. Pani Sylwio, 26 kwietnia Ryglice, to dosłownie za parę dni.
Tak, dosłownie za parę dni zrodził się we mnie taki pomysł, żeby zorganizować kiermasz słodkości i całe środki z tego kiermaszu przeznaczyć na Fundację Szczerbowie Nadziei. Pomyślałam, że skoro pieczemy dla swoich bliskich, to możemy również zrobić coś więcej i zamienić to w jakieś realne wsparcie dla innych. Nie wiem, czy będę miała czas, żeby podziękować, ale jeżeli tak, to mogę teraz. Chciałabym serdecznie podziękować, bo absolutnie nie mogę nie wykorzystać tej przestrzeni, żeby z całego serca podziękować wszystkim, którzy wsparli i pomogli przy tym kiermaszu. Dziękuję pani dyrektor szkoły podstawowej, pani Agacie Sus, za otwartość, wsparcie i za to, że była pierwszą osobą, która powiedziała: pani Sylwio, działamy. Za jej dobre serce i ogromną życzliwość. Bardzo, bardzo dziękuję również Radzie Rodziców przy szkole podstawowej w Ryglicach. To fantastyczni ludzie, którzy od samego początku w pełni zaangażowali się, nie tylko pomagali w organizacji, ale też aktywnie przekazywali informacje o kiermaszu, zachęcali, opowiadali o Fundacji Szczerbowie Nadziei, mobilizowali całe klasy do działania, także ogromne wsparcie, które trudno przecenić. Dziękuję całej społeczności Szkoły Podstawowej w Ryglicach, rodzicom, uczniom i wszystkim, którzy tak licznie odpowiedzieli na tą inicjatywę. Dziękuję księdzu proboszczowi w Ryglicach, Stanisławowi Tokarskiemu za wsparcie i cenne podpowiedzi, Kasi Gawron za piękny projekt plakatu z tego wydarzenia i dziękuję wam, kochani Szczerbowie, za to, że też odpowiedzieliście na tą inicjatywę i będziecie tam razem ze mną.
To od godziny 10 do godziny 12, ale to nie tylko my kiermasz, ale to spotkanie jest Szczerbowie. I też tutaj będzie można zobaczyć ten sprzęt, który wam towarzyszy w drodze na ten szczyt.
Tak, od godziny 9:30 zaprosiłam Szczerbów Nadziei. Przyjadą z różnych części Polski. Będzie okazja się z nimi spotkać, porozmawiać. Będzie też wózek, w którym wywozimy tych naszych podopiecznych na szczyty gór. Będzie również nosidło. Zapraszam serdecznie.
No to pani zrobi, jak pani jest przy głosie, to na koniec plany i marzenia na przyszłość, tak w skrócie, szybciutko.
Chciałabym mieć dużo siły, żeby jak najbardziej wspierać Fundację Szerpowie Nadziei. Chciałabym uczestniczyć w jak najwięcej wydarzeniach z tej fundacji, bo nie zawsze czas, nie zawsze czas pomaga na to, by być obecnym.
I Tobiasz i Bartłomiej, po jednym zdaniu, jedno zdanie najlepiej, które oddałoby sens tego, co robicie.
Bartek, zaczynaj.
No, ja też mam teraz kołek w gardle, nie za bardzo potrafię sklecić myśli, żeby takie jedno zdanie...
To ja na szybciutko takie małe podsumowanie. Kochani, zapraszamy wszystkich na kiermasz słodkości w Ryglicach, który się odbędzie. Na plakacie jest chyba informacja od godziny 10, ale za odpowiedź mamy taką dużą, że my już praktycznie od 7 tam będziemy. Ja dziękuję wszystkim, którzy się włączyli, naprawdę, którzy tutaj wsparli tą inicjatywę. Wielkie gratulacje dla Sylwii za odwagę i że coś takiego robi.
Dziękuję.
I jeszcze chciałbym dodać, że jestem dumny z Ryglic. My mamy takie swoje powiedzonko: Ryglice, małe miasto, wielkie serca, i to się właśnie teraz dzieje. A Szerpowie mają jeszcze większe serca.
No to może Tobiasz właśnie podsumował to jedno zdanie.
Jedno rozbudowane zdanie. Ale to w ogóle chyba wszystkie gratulacje w ogóle dla wszystkich my Szerpów, którzy biorą udział w tym projekcie. No i mam nadzieję, że po tej rozmowie tych Szerpów będzie no dużo, dużo więcej. Ten plusik tutaj będzie mówił, informował, że cały czas tych Szerpów przybywa. Sylwia Popiela-Kawa, Tobiasz Paluch, Bartłomiej Bodzek, to Szerpowie Nadziei. Zapraszamy jeszcze raz, przypomnę, wydarzeniem, które odbędzie się w Ryglicach, to już dosłownie za parę dni. Przypominamy dokładnie kiedy?
26 kwietnia, niedziela, godzina 9:30 do 12:00. Z tym, że my będziemy wcześniej, już od 7:00 zapraszamy.
Tak jest. Na plakacie od 10:00, ale od 7:30 już można przybywać. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.